Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa, adaptacja audio Bartek Biedrzycki.
Pogranicze w ogniu. Część pierwsza. Kilkakrotnie było już o rozgraniczaniu dóbr i podziałach granicznych. Lecz poza historykami niewiele osób pamięta, jak bardzo istotna kwestia ta była w dawnych wiekach. Na terenie obecnej gminy Konstancin-Jeziorna poprzez stulecia graniczyły ze sobą dobra ziemskie mające różnych właścicieli, stąd też istotnym było ustalenie przebiegu granic. Obyczaj ten na Mazowszu przyjął podobną formę jak w pozostałej części kraju. Tam, gdzie nie było granic naturalnych, sypano kopce. Wewnątrz zaczęto z czasem zakopywać butelki zawierające karty, na których wypisywano datę i nazwę rozgraniczanych majątków. Po latach ich wydobycie potwierdzało prawa do ziemi, bądź stawało się swego rodzaju wydarzeniem. Gdy w roku 1895 wydobyto taki dokument rozgraniczenia dóbr oborskich od Kawęczyna, pochodzący z roku 1836, podpisany przez wszystkich ówczesnych uczestników czynności, potulitcy uroczyście oprawili akt świadczący o zapomnianym zwyczaju, dzięki czemu świadectwo to zachowało się do dnia dzisiejszego. Punktami orientacyjnymi często stawały się charakterystyczne drzewa, kurhany czy krzyże. Drzewa znaczono, jak pisał Ignacy Zaborowski, autor XVIII-wiecznego dzieła znanego pod tytułem Geometria wiejska. Jeśli w ciągu ściany granicznej znajdują się znakomitej wielkości drzewa, na tych przez sąd graniczny wycinane bywają znaki, na kształt krzyża, które zowią naciosy. Zwyczaj ten obowiązywał od dawna, gdy w roku 1425 Stanisław Pierzchała i Wigand Pierzchała, protoplaści rodu oborskich, dzielili swe ziemie. W dokumencie podziału odnotowano, iż nieopodal strumienia, przy granicy ziem cieciszewskich, uczyniono czosy w lesie. Gdy drzew nie było, stawiano słupki, na których wykuwano znaki w kamieniach, stąd wziął się późniejszy zwyczaj umieszczania słupów granicznych. Jakub Haur, w wydanej w roku 1675 o ekonomice, zalecał, aby granice oznaczać nie tylko na papierze, ale i w naturze, bowiem brak wyraźnie oznaczonych granic prowadzi do zajazdów i spraw o naruszenie kopców. Sprawy graniczne stały się oddzielną dziedziną prawną, zwaną po staropolsku processus granicialis, postępowaniem ustalania granic, gdyż często przesuwano kopce graniczne lub je rozrzucano, naruszając ziemię. Uważna lektura pana Tadeusza przyniesie nam sedno konfliktu o zamek Choreszków. Kilkakrotnie jest tam mowa o przesuwaniu kopców przez Sopliców, co jak wiemy kończy się zajazdem. Brak informacji, aby w okolicach Konstancina dochodziło często do takiej eskalacji konfliktów, jednakże zachowane akta wskazują, iż także tutaj kwestia rozgraniczenia była jednym z najważniejszych problemów. Choć w sporach wewnętrznych potomkowie Pierzchałów starali się zachować umiar, zdarzyło się, iż w roku 1476 bracia oborscy najechali się wzajemnie, usiłując przejąć graniczny młyn na rzece Jeziorce. W następstwie czego Andrzej skarżył się księciu mazowieckiemu Konradowi, iż Mikołaj uczynił go kaleką po wsze czasy. Zazwyczaj jednak rozgraniczenia wewnętrzne w obrębie ziem oborskich, chabdzińskich, cieciszewskich i skolimowskich czynione były spokojnie. Palący problem istniał jednakże na granicach zewnętrznych. W audycji Historia pewnej kępy opowiedziane zostało spotkanie dziedzica Falenicy z chłopami z Obór na niewielkiej wiślanej wyspie, do której części rościły sobie pretensje obie strony, wskutek czego w roku 1712 doszło do rozwiązań siłowych. Ponieważ w wieku XVII do oborskich należały również działy w Świdrze, wielokrotnie sypano kopce w okolicach Wisły, która zmieniając swój bieg dawała podstawę do twierdzeń, iż granica przebiegała inaczej. Konflikty zaczęły się jeszcze za czasów panowania nad Wisłą rodu Ciołków, do których należał Chabdzin i jego nadwiślańskie okolice. Już w roku 1488 Dersław Chabdziński wnosił skargi na Zygmunta Świderskiego, który przez należącą doń Łąkę przekopał kanał, aby zasilić swe jezioro wodą z Wisły, która to rzeka na tym odcinku należała do Chabdzina. Zwyczajowo szlachta zamieszkująca dobra oborskie każdej wiosny i jesieni dokonywała obchodu dóbr, nierzadko ujawniając, iż falędcy wycięli drzewa należące do wielopolskich zobór. Gdy na Kępie Chabdzińskiej osiedlili się Olędrzy, rozpoczynając tym samym drugą falę łużyckiego osadnictwa, Maskiewicz z falenicy poprzecinał pręty i ogrodzenia wyznaczające granice wsi, uznając, iż naruszono jego teren. Wkrótce wzdłuż granicy lądowej także osadził Olędrów, rozpoczynając w ten sposób historię Kępy Falenickiej, wsi graniczącej z Kępą Oborską. Nie należy się więc dziwić, że każda wyspa czy łacha na Wiśle była opisywana dokładnie. Spokój panował jedynie na odcinku między Gasami, Nabrzeżem a Cieciszewem. Prawdopodobnie, ponieważ rzeka była w tym rejonie na tyle nieobliczalna, że nikt nie rościł sobie pretensji do wielu pól leżących, jak wówczas mawiano, na urzeczu, gdyż co roku jakaś ich część znajdowała się pod wodą. Jednakże na granicy Kawęckiej trwała w najlepsze wojna. Kawęczyn, Brzeźce, Łubna i inne wsie należały do Szymanowskich, od dawna skłóconych z wielopolskimi. Granica ta biegła od Wisły po części lasem, zwanym Kawęcką Dębiną, gdzie w roku 1725 Franciszek Szymanowski zaczął na starość czynić zasadzki na chłopów ze Smomczyna i Cieszyszewa. Czynił wiolencję przeciw prawu i ludzkiej słuszności, zawierając ludziom konie, wozy, siekiery. Napotkanych w lesie chłopów bił, a wozy uprowadzał do Brzeźc. Szymanowskim zdarzyło się nawet posuwać do wyciągania pali z wbudowanych tam, chroniących od zalania brzeg Dębówki i Cieciszewa, gdyż uznali budowę ochrony przed wodą za naruszenie granic. Pół wieku później niewiele się zmieniło. W roku 1795 dziedziczka Szymanowska przyaresztowała chłopów z Cieciszewa, którzy uciekli przed zawieruchą wojenną z Klucza Oborskiego, twierdząc, iż poddani ci stanowić będą rekompensatę za kwestię nieuregulowanych granic. Od Kawęczyna granica chylicka szła lasem. Powtórzmy tu jeszcze raz przywoływany niegdyś cytat inwentarza z roku 1701. Dalej mimo luk, należący połową do obór, połową do chylic, dóbr królewskich, które ługi dzieli struga. Od boru po prawej ręce Cieciszewskiego ługi oborskie, a od boru chylickiego ługi chylickie. Od północy graniczy bór cieciszewski z borem oborskim i jest kopiec od ługów. Jak widać, dzieląc dobra prócz usypania kopca, wykorzystano tu te naturalne cieki wodne, do dziś często spotykane w tej części Lasu Chojnowskiego. Tak dotarliśmy do Skolimowa. Od początków wieku XVII, należącego do dóbr oborskich, od północy graniczącego z wsią, zwaną wówczas Kierz lub Kierzek, obecnie zaś Kierszek, wywożącemu swą nazwę od krzaków lub zarośli. Nazwę taką nosił również las rozdzielający te ziemię. Od roku 1677 Kierszek był w posiadaniu Jana III Sobieskiego, który włączył wieś do zakupionych dóbr wilanowskich, obejmujących Powsin i wszystkie tereny na północ od obecnej gminy Konstancin Jeziorna. Granicę tych dóbr z Jeziorną wyznaczały kopce i brak tu informacji o konfliktach. Tych nie brakło za to na granicy jezierskiej. Spory graniczne zaczęły się już w XV wieku, gdy Jeziornę Królewską posiadał Justyn, a na sile przybrały, gdy oborscy wybudowali przepust i zmienili bieg rzeki, kierując do swych dóbr główny nurt jeziory. Przepust znajdował się zapewne w tym samym miejscu, gdzie na wprost parku obok wału widać ślad nie tak dawnych regulacji w postaci metalowych elementów wystających z wody. Granica wsi Obór za wsią Jeziorną Królewską poczyna się od ściany wsi Skolimowa do Białego Brzegu, stamtąd jest rów między łąkami skolimowskimi i jezierskimi. Jak zapisano w roku 1781 oraz rzeka jeziora od wieków wieś Jeziorne Królewską od Obór odgranicza i do dóbr Obór obydwa brzegi tej rzeki należą. Powyższe zeznania pochodzą od świadków, zeznających w procesie granicznym, do którego doprowadził spór Urszuli z Potockich Wielopolskiej i starosty Łęczyckiego Dzierżbickiego, ówczesnego posesora Jeziorny. Spór ten trwał od wieków i przez lata przygasał bądź wybuchał ze zdwojoną siłą w zależności od tego, gdzie pasano krowy bądź próbowano budować na północnej odnodze rzeki most. Ponieważ południowy brzeg należał do Wielopolskich, Na przestrzeni wieków kilka razy odnotowano, jak most na jeziorze został porąbany na ich polecenie, bowiem kończąc się na ich terenie naruszał teren dóbroborskich. Ostatni raz dokonano tego na polecenie Urszuli z Potockich, co wkrótce zaczęli wykorzystywać chłopi z Jeziorny, bowiem szlak ten w międzyczasie stał się, jak pamiętamy z poprzednich audycji, jedną z dróg pocztowych wychodzących z Warszawy. I jak zapisano, dotąd z wielką niewygodą publiczną podczas wylewów wody na rzece w Jeziornej z niemałym niebezpieczeństwem przeprawiano się, a do tego, że poddani Jeziornej Królewskiej z drugiej strony korzystając z takowej okazji, od dawnych lat czołnami na zysk swój przejeżdżającym przeprawiali. Co rzecz jasna godziło w interesy Obór, bowiem obydwa brzegi tej rzeki do posesji dziedzicznej Obór należą. Rzeka rozlewała się w tej części szeroko, zwłaszcza podczas wiosennych odwilży. Wskazuje zresztą na to nazwa samej wsi. Chłopi z Jeziorny wykorzystywali po prostu koniunkturę na tej jakże ruchliwej trasie. Wspomniane wypasanie bydła także prowadziło do wzajemnych podstępów. W maju 1775 roku ujawniono za młynem oborskim przy granicy wsi Jeziorny Królewskiej przecięty chruściany płot, znajdujący się na gruncie oborskim. Na łące pasło się bydło Dzierzbickiego. Pastwisko to było szczególnie problematyczne, bowiem jak żalił się przed sądem jeden z mieszkańców Jeziorny, obory na tym pastwisku zawsze broniły bydła przed jeziornanami królewskimi, a jeżeli który pasał, to albo się za to opłacał dworowi oborskiemu, albo pańszczyznę odrabiał. Nic więc dziwnego, że w roku 1781 zjechała do obu jeziorn komisja graniczna, a komisarze mieli wysłuchać stron sporu, zapoznać się z dokumentami zawierającymi wyciąg praw do gruntu i usypać na nowo rozsypane kopce graniczne. Obory okazały się lepiej przygotowane, bowiem wielopolscy posiadali komplet dokumentów potwierdzających od czasów średniowiecza prawa dziedziców obór do gruntów, opisujący dotychczasowe spory. Tak doszło do rezolucji granicznej, a linia podziału ustabilizowała się na północnej odnodze rzeki. Przy wielopolskich pozostała znaczna część ziem po drugiej stronie jeziorki, co w przyszłości pozwoliło podczas uwłaszczenia rozparcelować te grunty gminie Jeziorna pod pierwszą gminną szkołę powszechną w roku 1867. Szkoła ta zresztą znajduje się w tym miejscu po dziś dzień. Sąsiadująca ziemia została wówczas przy Potulickich, dzięki czemu możliwe było usypanie tam grobli, po której przez rozjazd oborski zaczęła dojeżdżać do powstałego letniska Konstancin kolejka. Ale cofnijmy się w przeszłość. Sypanie kopców na granicy Obór z Jeziorną odwleczono z powodu przedłużającego się sporu między Oborami a Bielawą i Bielawą a Powsinem oraz Powsinem i Falenicą, gdzie konflikty także trwały od wieków.